Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. W naszym studiu dziś pan Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Panie Grzegorzu, no z racji tego, że będziemy rozmawiać dziś o samorządzie, skoro mamy doradcę do tych spraw. Polski Ład ruszył ostro. Lubuskie gminy otrzymały spory zastrzyk pieniędzy. Razem to jest 677 milionów, które zostaje rozdysponowane na województwo lubuskie. Wydaje się, że te pieniądze mogą zmienić naszą rzeczywistość w najbliższym czasie, w najbliższych latach, no bo te pieniądze będą wydawane tutaj w kolejnych latach.
To prawda, rzeczywiście kwota jest bardzo imponująca i też pokazująca, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego bardzo poważnie podchodzi do kwestii inwestycji strategicznych, bo tak też nazywa się program w ramach Polskiego Ładu, i te pieniądze, które trafią do wszystkich gmin oprócz jednej, ale to w związku z tym, że te wnioski, które składała ta gmina, no niestety nie mieściły się w ramach, teraz wiem, że też...
Bardzo kosztowne, tam sobie zażyczono, prawda, tych pieniędzy
też
dużo.
Też pewne konsultacje w tej sprawie trwają, zobaczymy jak będzie dalej, natomiast generalnie prawie wszystkie gminy, tak jak powiedziałem, bez jednej, plus wszystkie powiaty otrzymały te pieniądze w ramach tych inwestycji i myślę, że to rzeczywiście zmieni mapę niektórych gmin, bo inwestycje, które będą dokonywane z tych pieniędzy, one są bardzo imponujące, dlatego że na przykład jeżeli gmina ma budżet na poziomie 28-29 milionów złotych rocznie, a kwota dofinansowania w ramach Polskiego Ładu będzie wynosiła około 9 milionów do inwestycji, w tym wypadku żłobek połączony z przedszkolem.
To jest 1/3 budżetu tej gminy.
Tak, mówimy tu konkretnie o gminie Trzebiel, to w tym wypadku to jest nieosiągalne dla tej gminy normalnie, w warunkach normalnego inwestowania. I dlatego jest to przełomowy program, dlatego że on właśnie łamie takie utarte, takie schematy, które wytworzyły się przez lata, że po prostu te gminy nie były w stanie inwestować w takie ważne, strategiczne projekty. I ten program to przełamuje i ten program to zmienia.
677 milionów w województwie lubuskim, a w skali kraju 23 miliardy bodajże, tak?
To prawda i nawet ta kwota została zwiększona, bo pierwotnie zakładano kwotę 20 miliardów złotych, ale w wyniku kalkulowania i też oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Polskiego Ładu na kwotę znacznie większą, stwierdzono, że te 3 miliardy dodatkowo złotych zostanie przeznaczone i dlatego mamy tą kwotę 23 miliardów. Tak jak powiedział pan wojewoda Modest Odajczak, też to nie jest koniec, bo czekają nas kolejne edycje.
To jest pierwszy nabór, prawda? Mhm. A przejdźmy do Zielonej Góry, bo tutaj dwa duże projekty. Pierwszy projekt to kąpielisko na Zielonogórskiej Ochli, które musi być zmodernizowane. Miasto chciało to robić. Drugi projekt to jest Park Tysiąclecia i tam też modernizacja, rewitalizacja tak naprawdę tego terenu, byłego cmentarza przecież niemieckiego. Łącznie 35 milionów złotych. 30 na Ochlę. To nam załatwia sprawę z tą Ochlą? Tu się wydaje, że Zielona Góra jest taką wygraną gminą w tym rozdaniu też pieniędzy.
Znaczy myślę, że nie trzeba na to tak patrzeć, bo Gorzów Wielkopolski także otrzymał znaczącą kwotę porównywalną. Tu bardziej chodziło o to, że rzeczywiście te projekty zostały dobrze ocenione i też wpisywały się w taką koncepcję, jeżeli chodzi o Zieloną Górę, jeżeli chodzi o teren, zwłaszcza Ochli, takiego, nazwijmy, klucza rekreacyjnego, bo rzeczywiście po drugiej stronie ulicy Ochla, tak zwana dzika, chociaż tak jak powiedziałem, dzika już nie jest, wygląda bardzo, bardzo dobrze, imponująco, tam bardzo wielu zielonogórzan dzisiaj spędza wolny czas. I jeżeli po drugiej stronie w wyniku też, no tak jak powiedziałem, tych 29 milionów złotych zostanie ta Ochla właściwa, która pełniła zawsze funkcję rekreacyjną, miała ten tak zwany basen otwarte, zostanie to dokończone, myślę, że za około 2 lata, no to myślę, że będziemy mieli taki piękny teren otoczony lasem, no w którym zielonogórzanie, zwłaszcza w tych miesiącach wiosenno-letnich, będą szukali rzeczywiście odpoczynku i też takiej rekreacji. I to jest bardzo potrzebne Zielonej Górze, właśnie taki otwarty basen na świeżym powietrzu. Natomiast druga inwestycja,
czyli Central Park, jak pan to wczoraj nazwał, tak?
Central Park, czyli Park Tysiąclecia. Tak, bo jeżeli zobaczymy na mapę, to park jest ten usytuowany strategicznie w centrum miasta Zielona Góra.
Tak jak w Stanach Zjednoczonych, w jednym mieście.
W pewnym sensie, oczywiście zachowując proporcje i skalę. I ten park też potrzebował takiej rewitalizacji, potrzebuje też środków finansowych, żeby pewne rzeczy poprawić. Oczywiście też uważam, że bez zbytniej ingerencji w przyrodę. Natomiast generalnie, żeby to było zrewitalizowane. No i mamy tu kwotę 30 34 miliony złotych na te dwa projekty, co pokazuje, że w tej edycji Polskiego Ładu rzeczywiście są to bardzo imponujące pieniądze.
I chciałem jeszcze wrócić do wczorajszej konferencji. Państwo taką konferencję wczoraj przeprowadzili właśnie na Zielonogórskiej Ochli przy tym kąpielisku. Znaczy tam to jak to wygląda, to nie jest zachęcające zdecydowanie dzisiaj. Przecież te rudery tam stojące, to powiem szczerze, to jest dramat.
Panie doktorze, jak miałem jeszcze znacząco mniej lat, chodziłem tam z rodzicami, no bo kąpielisko miejskie, tak jak powiedziałem, otwarta przestrzeń, no to tak jak pamiętam, powiedzmy 15-20 lat temu, to rzeczywiście niewiele się zmieniło. No i to też pokazuje jakby skalę wyzwania, ale te projekty, te koncepcje, które zostały przedstawione, no wyglądają bardzo imponująco i myślę, że wprowadzą to miejsce w XXI wiek. A co za tym idzie, tak jak powiedziałem, no Zielonogórze nie będą już szukać, w większości nie będą już szukać kilkadziesiąt kilometrów dalej wyjazdów do innych miejsc, bo będą mieli po prostu tutaj na miejscu w Zielonej Górze.
Są też samorządowcy, którym się, no, powiedzmy szczerze, dostali pieniądze na swoje inwestycje zaplanowane, ale no, nie podoba im się coś, co pan by im powiedział.
No myślę, że to przede wszystkim apel do pana Marka Cebuli, burmistrza Krosno-Odrzańskiego, żeby powściągnął te emocje bardzo negatywne, które niczego nie budują, bo też Krosno-Odrzańskie, w ogóle powiat krośnieński otrzymał znaczące środki w ramach Polskiego Ładu i myślę, że nie warto teraz zajmować się krytyką. Myślę, że powinien zapytać swoich kolegów, samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów, to jak oni oceniają ten program i jak oni oceniają swoje szanse dzięki temu na realizację bardzo ważnych inwestycji, które przyczyniają się do rozszerzenia dostępności do usług publicznych w ich społecznościach. I myślę, że wtedy no, ten ogląd będzie troszkę bardziej wyważony. No ale no, nie jest przypadkiem, że to jest publikacja też w Gazecie Wyborczej, która no, jakby niestety stale zajmuje się tylko i wyłącznie krytykowaniem rządu. No tutaj szkoda, że pan Marek Cebula się to wpisuje.
Będą kolejne rozdania, jak pan powiedział też na początku, a wiadomo jak to już będzie wyglądało. To jest przyszły rok czy kolejne lata?
Prace koncepcyjne nad tym trwają. Myślę, że to będzie stosunkowo szybko, natomiast szczegółów jeszcze nie ma, więc ja też nie będę do szczegółów
najpierw się... wydajmy te pieniądze, które są po prostu tak. Dokładnie. Dobrze. Zamykamy ten temat. Chciałem pana spytać teraz o zupełnie coś innego, a mianowicie o tym, co wydarzyło się na ostatnim sejmiku lubuskim. Tam głosowanie nad odwołaniem marszałek Elżbiety Polak. Głosowanie, które no, myślę, że wzmocniło panią marszałek, bo 7 radnych z Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało, kilku się wstrzymało. Koalicyjna większość no, pozwoliła przetrwać i utrzymała dla pani Elżbiety Polak to stanowisko.
No rzeczywiście, nie tym razem jeszcze. Pani marszałek utrzymała się na stanowisku w wyniku tej takiej sklejanej koalicji, która posklejała się po tych kryzysach, które trafiły Platformę Obywatelską jeszcze w tym roku. Natomiast ten wniosek był skierowany też po to, żeby mieszkańcy województwa lubuskiego zobaczyli i też poznali argumenty, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość się nie zgadza z obecną polityką
zarządu. Argumenty właśnie, no, to były mocne przytaczane przez reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku lubuskim, no, ale nie znalazły jakby poklasku i zrozumienia u pozostałych radnych.
Dlatego, że Platforma Obywatelska głównie broni za wszelką cenę tego, żeby utrzymać się w sejmiku województwa lubuskiego, w zarządzie, żeby móc swoje różne osoby w różnych miejscach obsadzać i to zresztą widzimy, bo radni sejmiku z tej właśnie koalicji są zatrudniani zwłaszcza w jednostkach tutaj szpitalnych i to też widzimy potem po tym, jak te osoby potem głosują, są odporne na wszelkiego rodzaju argumenty. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że województwo lubuskie w kwestiach takich na przykład jak innowacyjność jest na szarym końcu i to pokazuje, jakie są priorytety. Priorytety są niestety takie, żeby no właśnie Platforma Obywatelska czuła się dobrze, a niekoniecznie kondycja województwa lubuskiego była dobra.
Przy okazji tej sprawy odwołania pani Elżbiety Polak i sejmiku lubuskiego ostatniego doszło do sytuacji, no dość, można powiedzieć, wprost skandalicznej. Grupa osób, jakaś bojówka przyszła na sesję z plakatami i ostro hejtując kilkoro radnych. Tu wkraczamy w jakąś nową przestrzeń narracji wyrażanej już w taki sposób bardzo ostry.
Znaczy myślę, że to też jest taki symbol też pewnego rodzaju upadku tej organizacji, bo to chyba mówimy o KODzie, tutaj przynajmniej tym zielonogórskim. Tam jest zostało chyba kilku działaczy tej organizacji, którzy stale zakłócają wszystko, co jest tylko możliwe. W tym wypadku urządzili happening i też atakowali brutalnie między innymi tutaj radną Mrozek, też inne osoby.
Radnego Fetko, radną Kulczycką.
Tak, i myślę, że to też pokazuje, jak Platforma chce zaostrzyć ten język debaty publicznej, innych, bo te osoby nieprzypadkowo tam się znalazły. Zresztą z tego, co tam pojawia się też w mediach, te osoby z KOD-u też chyba współpracują w jakiś sposób z Platformą Obywatelską. Także myślę, że no to nie jest przypadek. No to tak jak powiedziałem, pokazuje, że ten język debaty publicznej jest zaostrzany celowo przez Platformę Obywatelską. No,
ja słyszałem też takie opinie wyrażane przez niektóre osoby, że te osoby, które są poddane temu hejtowi, to oczywiście współczuje się im, ale z drugiej strony są poniekąd sobie same winne, bo zmieniły barwy polityczne, znaczy nie wkroczyły do innej partii, ale odeszły z Platformy Obywatelskiej. Czy to jest zasadne, hejtowanie kogoś tylko dlatego, że nie podoba się już zasiadanie w jednych ławach z dawnymi kolegami partyjnymi?
Znaczy, no jeżeli się obserwuje to, co Platforma Obywatelska robi na poziomie tutaj, czy województwa lubuskiego, czy też szerzej w kraju, co też robiła w przeszłości przez 8 lat, no to myślę, że każdy przyzwoity, rozsądny człowiek zastanowiłby się nad tym, żeby odejść z tej formacji.
Żeby odejść z tej formacji, aż tak, ale jedna radna Prawa i Sprawiedliwości przystąpiła do Platformy Obywatelskiej, dostała robotę w szpitalu zarządzanym przez Urząd Marszałkowski, a nikt jej nie hejtuje.
To znaczy, nie wiem, czy przystąpiła do Platformy Obywatelskiej.
Do klubu.
Wspiera rzeczywiście w niektórych głosowaniach, to widać dzisiaj większość, która się tam ukonstytuowała. No myślę, że ta sprawa też będzie miała swój finał.
Dobrze, to zostawimy finał już państwu. Chciałem jeszcze na koniec zapytać na temat krzyża. Na ostatniej Radzie Miejskiej radni podjęli taki apel, który mówi o tym, że jest to haniebna sytuacja. Potępili akt agresji na krzyż. To chyba dobrze, że takie coś w przestrzeni publicznej będzie funkcjonowało.
Dobrze, że ten apel Rady Miasta, można powiedzieć, praktycznie jednogłośny. Tutaj wszystkie siły polityczne w ratuszu w Zielonej Górze wyraziły to zdecydowane potępienie dla tego aktu niczym niesprowokowanej agresji wobec krzyża, świętego symbolu chrześcijan, no ale też symbolu, który odnosi się do takich wartości podstawowych dla człowieka. I myślę, że dobrze się stało, że akurat w tym wypadku Rada Miasta podjęła taki apel. I teraz ja bym chciał w takim razie też skierować z tego miejsca apel do pani marszałek, do przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, pana Maciuszonka, żeby także podobny apel przyjął Sejmik Województwa Lubuskiego, bo myślę, że wtedy będzie to taki też wyraźny sygnał, że także Sejmik także odnosi się do tej sprawy z najwyższym potępieniem i też piętnuje takie sprawy, bo rzeczywiście są niedopuszczalne w przestrzeni publicznej.
No może najpierw byłoby dobrze, gdyby potępić te osoby, które tak hejtują innych radnych, ale nikt się niestety nie odezwał na Sejmiku razem z przewodniczących. No szkoda niestety. Dobrze, musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dziś Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.